Hej.
Cieszę się, że mogę być z wami znowu. Widzę, że wiele osób korzysta z wolności, którą się ma latem, żeby być gdzieś daleko, ale cieszę się, że nie jestem sam, że jest kimś tu uwielbiać Boga i poznać Boga lepiej. I że wykorzystamy tą wolność, którą mamy, żeby się zebrać i zachęcać siebie nawzajem. Jestem w środku serii kazań na temat listu do Hebrajczyków, więc jeżeli jesteś po raz pierwszy, to mam nadzieję, że tamte kazanie są osiągalne w internecie. Jesteśmy dzisiaj w 9 rozdziale i dlatego przechodzę rozdział po rozdziale, żebyśmy mieli kontekst, zrozumieli kontekst do pewnych stwierdzeń, które znawcy tego listu wiedzą, nie jest tak łatwo. Więc dużo zależy od kontekstu, jak mamy to rozumieć i jak będziemy czytać dzisiaj. Duchowi Świętemu chodzi o to i Ojcowi chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy byli świadomi, co On chce przekazać. I stwierdziłem na początku tego listu, że bardzo ważne jest stwierdzić, do kogo ten list jest napisany. Jeżeli czytamy różnych komentarzy, to zobaczymy różne opcje. To optowałem za to, że to jest napisane do wierzących w Jezusie Żydów. I to są Żydzi i trzeba zrozumieć, jaka jest ich mentalność. Ich mentalność jest taka, że byli bardzo przywiązani przez setki lat do prawa, do rytuałów, do dzieł, działania zewnętrzne. I to jest ich mentalność, ich wzór, kiedy myślą o religijność. Pomimo to, że oni się nawrócili, przyjęli Mesjasza, nadal mają taki paradygmat, taki sposób myślenia, czym jest życie z Bogiem. I właśnie autor do nich pisze, do takiej mentalności. I też trzeba zrozumieć nie tylko jacy oni byli, ale jacy my jesteśmy. Większość z nas tu Polacy, no jacy Polacy są w dzisiejszej erze? Jakie Polacy mają, ogólnie mówiąc oczywiście, wyobrażenie co do życia z Bogiem? I wydaje mi się po tylu latach bycia w waszym wspaniałym kraju, że jest tendencja, żeby myśleć, że jakoś się zarabia na zbawienie, że coś trzeba robić. Do końca może nie wiadomo co, ale wiadomo, że trzeba jakoś dobrze żyć, bo później mniej więcej będzie pozytywna ocena swojego pobytu na tej ziemi. Tu nie jest do końca jasne, jaka to jest ocena na skali od 0 do 100, ale musimy w jakiś sposób tam dobrze wypaść. Czyli my musimy coś zrobić. I to jest znowu nasz paradygmat, nasza mentalność, jak podchodzimy do nowej ery, do nowego przymierza, do Nowego Testamentu. Podchodzimy do tego, jest zagrożenie, że podchodzimy do tego ze złym paradygmatem, złym sposobem myślenia. Kojarzymy różne rzeczy. Tak jak jeżeli są ortodoksyjne Żydzi, to mogą kojarzyć to jako normalny sposób ubioru. Tu, jak widać, ojciec uczy dziecko swoje, prawo. Czyli mówiłem ostatnim razem, jaki to może być wstyd dla nas, chrześcijan, że nie podchodzimy do naszej księgi tak gorliwie. Więc trzeba brać pod uwagę kontekst. Kontekst tych, którzy odbierali ten list i kontekst nasz. Jak my patrzymy na tą rzeczywistość, na ten tekst i na tą treść. I dotychczas przeszliśmy przez 8 rozdziałów, w wielkim skrócie. Rozdziały 1 i 2 to dotyczyli to, kim Jezus jest. Jezus w pierwszym rozdziale jest Bogiem. Bóg Ojciec go nazywa Boże. Jest większy od aniołów. I w drugim rozdziale Jezus jest człowiekiem. Stał się człowiekiem, arcykapłanem, który współczuje z nami, zna nasze słabości. I w tym momencie może z nami współczuć. I zachęta jest w tym drugim rozdziale, żeby nie negować, nie lekceważyć takiego wielkiego zbawienia, takiego wielkiego Zbawiciela. I mamy w rozdziałach 3 i 4 zachętę, żeby wchodzić do odpocznienia z Bogiem. I znowu to mówiłem wtedy o tym, że to odpocznienie z Bogiem, który jest głównym tematem tych dwóch rozdziałów, jest różnie zrozumiane. Jedni rozumieją to jako zbawienie. Osobiście uważam, że chodzi tu o wchodzenie w wspólnotę z Bogiem, bliski kontakt z Bogiem. I to jest możliwe teraz, dlatego że mamy pod koniec 4 rozdziału mamy ufność, że możemy podejść do tronu łaski i tam znaleźć miłosierdzie. Więc możemy wchodzić do tego odpoczynku. Do tego jest potrzebne te poprzednie wersety pod koniec 4 rozdziału, żebyśmy byli przemienieni przez Ducha Świętego, który używa Słowo Boże, żeby zmieniać nasze wnętrze, nasze motywacje, nasze nastawienie, nasze intencje, zamiary serca. Słowo Boże jest mieczem Ducha Świętego, który zamieszkał w nas w chwili uwierzenia Jezusa. I to jest nasze zadanie. I w 5 rozdziale mamy zachętę, ostrzeżenie wobec tych ludzi pod koniec rozdziału, że oni powinni być już dojrzali, ale jeszcze są niemowlętami, które potrzebują podstawowych prawd. I zachęta jest, żeby oni zostawili te elementarne sprawy, a żeby poszli dalej. I mamy też zachętę w piątce, czy pod początek zagadnienie Melchizedeka w 5 rozdziale i w 7, że Jezus jest arcykapłanem nie na wzór Aaronu, Lewitów, ale na wzór Melchizedeka. Melchizedek był postacią w Księdze Rodzaju, którego Abraham spotka i oddaje mu pochłon. Abraham uznaje Melchizedeka jako większy od siebie. Więc któż dla Żydów może być większy od Abrahama? Jest tu ktoś, kto jest większy. I Jezus jest arcykapłanem na jego wzór, czyli nie wiadomo, kiedy jest jego początek, kiedy jest jego koniec. On na wieki będzie służył jako arcykapłan. On w odróżnieniu od arcykapłanów przybytku nie musiał umrzeć za siebie, tylko umarł dla innych. Więc 6 rozdział, trudny rozdział, też przeszliśmy przez to, że jest teraz akcent, zachęta, żeby iść dalej, żeby zostawić to, co było, to, co jest elementarne, żeby nie wracać do takiego starego systemu myślenia, do zewnętrznej religijności, do ofiar, obmić, krztów i żebyśmy poszli dalej w kierunku dojrzałości. I mamy w drugiej połowie tego 6 rozdziału, który jest trudny i uznałem to i dałem wtedy 4 różne opcje rozumienia tego. Druga połowa jest mowa o tym, że w kontekście, że to wszystko od Boga zależy, od Jego przymierza, od Jego testamentu. I ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest od Jego umowy. To ten przymierze i testament to nie jest umowa. Testament może jest łatwiejszy dla nas do zrozumienia. Jeżeli ktoś zostawi za sobą testament, on robi co chce. I greckie słowo za przymierze i testament jest takie same, więc jest różnie tłumaczone w różnych wersjach. Ale tu chodzi głównie o testament, że to jest jednostronna testament, jednostronne przymierze, który Bóg zawarł w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Wtedy o tym mówiliśmy. I Bóg obiecał, nie tylko obiecał, ale Bóg przysięgał, żeby przez dwie rzeczy, które są niezmienialne, żebyśmy byli mocno zachęceni. Czyli Bóg chce nas tu mocno zachęcić i dlatego On ustanowił testament, zgłosił ten testament, polecił nam ten testament, który jest Nowym Testamentem, który mamy w ręce. My nie wybraliśmy tego, nie dogadaliśmy się z nim, po prostu to jest Boży testament dla nas. I my mamy to przyjąć albo odrzucić, ale nie zmieni, nie zmienimy tego. Ani nie zarobimy na to niczym. Ten testament jest Bożym dziełem i on to obiecuje, że będzie temu wierny. Więc w 8 rozdziale mieliśmy mowę o tym, że stary system teraz odchodzi, że nie mamy do czynienia z odnowienia starego systemu, tylko ten system jest przedawniony i unika, i znika. Wszyscy teraz mamy możliwość, 8-13, wszyscy, 11-13, wszyscy możemy poznać Pana, od najmniejszego do największego. Ten stary system, model podziału między lewitami, księżmi, kapłanami, a ludem jest teraz przedawniony. Jezus teraz prowadził coś nowego, nowe przymierze, gdzie wszyscy są równi, Żydzi, poganie, niewolnicy, mistrzowie, kobiety, mężczyzny. Jesteśmy wszyscy w tym momencie podobnie równi i mamy wejście do tronu. W odróżnieniu od arcykapłana, który, jak wiemy, mógł raz w jednym dniu wejść do świętego świętych. Tyle zrobiliśmy dotychczas w wielkim skrócie i teraz przejdziemy do 9 rozdziału. To jest model przybytku. Ci z was, którzy byli w Izraelu ze mną ostatnio, to byliśmy tu. Jak nie byliście jeszcze, zapraszam na następną podróż. Ale to jest mniej więcej model przybytku, który stoi w środku pustyni. I macie tu z tej strony ołtarza. Tu jest miejsce na micie i potem wchodzi się do świętego miejsca i z tyłu jest najświętsze miejsce. Przeczytajmy, Bogusia.
Wprawdzie także i pierwsze przymierze miało przypisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić.
Okej, okay, czyli mamy tu szybki pokaz, szybki przejście przez te miejsca. Najpierw mamy święte miejsce, które jest teraz pokazane na ekranie, i potem jest święty świętych. Akcent jest na przybytek i nie na świątynię. I mamy, przybytek się zjawia w 25 rozdziale Księgi Wyjścia, zaraz po zawarciu przymierza krwi, które mamy w 24 rozdziale Księgi Wyjścia. Więc przybytek, to miejsce jest ustawione przez Boga w odróżnieniu od świątyni i jest blisko związane z tym przymierzem krwi. Chodzi tu o, jak będziemy rozmawiać o starym i nowym przymierzu, chodzi tu o dwóch różnych podejść do Boga. Jedna to jest religijna, to jest ceremonialna, to jest liturgiczna. To jest oparte o prawo i o zewnętrzną religię, a druga to jest relacje pokuty, przebaczenia, miłosierdzia, wewnętrznej pobożności, wyrażone w naszych myślach, czynach, sercach, umysłach, intencjach, planach. I to nowe przymierze nie jest w opozycji do starego, tylko jest wypełnieniem tego starego przymierza. Więc mamy w starym przymierza cień, to co jest nazwane w 4 rozdziale cień. Cień rzeczywistości. I wtedy mówiłem, że jak widzimy cień, to nie skupiamy się na rzeczywistość, dlatego że tylko mamy cień przed oczyma, ale jak rzeczywisty człowiek wchodzi przez drzwi, to w tym momencie możemy się skupić na rzeczywistość, a nie na cieniu. I to stare przymierze miało swój sens w to, że wskazywało nam na rzeczywistość jako cień, jako kopię oryginału, który ma nadejść. I mamy w tym momencie, w tym świętym miejscu, gdzie Aaron, gdzie kapłanie chodzili, pracowali codziennie. Aaron musiał codziennie odnowić to kadzidło, które jest tam na stoliku z tyłu. To jeżeli uważny czytelnicy by widzieli, że w tym kontekście ten stół znajduje się za zasłoną, więc w świętym świętych. Więc natomiast przynajmniej w moim rozumieniu greckiego tu jest mowa o tym, że ten stół kadzidła należy do świętych, świętego świętych, do miejsca świętego świętych. Nie, że jest w, tylko jest, należy do, więc to jest bardzo blisko związane z tym najświętszym miejscu, ale musiał być po tej stronie zasłony, dlatego że codziennie Aaron musiał obsługiwać ten stół, więc dzień i noc musiał tam palić kadzidło, żeby było cały czas ten wąch, który mówiłem ostatnim, który jest, Paweł używa ten sam zwrot, wąch życia i śmierci. I to jest wąch życia, który jest w tym miejscu codziennie przez Aarona ustawione. I mamy też tu chleb, który był do użycia przez kapłanów. A propos, jest różnica między kapłanami i lewitami. Kapłanie tu służy. Nie wszyscy lewitami byli kapłanami, z tego co rozumiem, tylko kapłanie są tu wyznaczone do usługi w tym miejscu. I ten chleb miał być dla kapłanów. Jak wiemy, Dawid raz wziął to dla siebie, dla swoich żołnierzy, 1 Samuel 21, jedni uważali, że to było grzech. I za zasłoną to mamy też Arka Przymierza, to jest ten model, który znajdziecie w tym zabytku. Jak jedna z naszych uczestniczek na podróży sygnalizowała, to co jest pokazane tu jest niezgodne z Biblią, dlatego że chwyty tam, żeby nosić tą arkę, byli przy stopach tego naczynia, a nie w środku. To mamy to dosyć jasno określone w opisie. Natomiast mamy tu ta Arka Przymierza. I no, jeżeli chodzi o historię tego przybytku, tego miejsca, niewiele czytamy o tym po wędrówce po pustyni i potem wejście do Ziemi Obiecanej. Pierwszy Królów 8 to oczywiście było ukradzone przez Filistyńczyków, więc cała historia była. Natomiast pod koniec Salomon postawił, pierwszy Królów 8:6, postawił Arkę w Świętym Świętych, świątyni. I w 9 wersecie tego rozdziału też czytamy, że tylko wtedy byli te kawałki kamieni w arce, nic więcej nie było. Josiasz, drogi Kronik 35, to jest ostatni werset o arce w Starym Testamencie, że Josiasz postawił tą arkę z powrotem, więc wygląda na to, że w międzyczasie między Salomonem i Josiaszem arka została zabrana stamtąd. I jeżeli chodzi o przyszłość arki, tylko Indiana Jones wie, gdzie to jest teraz, ale jest wymienione w druga księga makabejska, jest napisane, że Jeremiasz wziął ten namiot i tą arkę i te ołtarz kadzidła i schował ich do jaskini, żeby nie zostało zabrane przez Babilończyków krótko przed zajściem Babilończyków, więc nie wiemy, czy tak było, ale taka jest jedna wersja przynajmniej, co się stało z tą arką, że gdzieś jest w jakiejś jaskinie. I ci z was, którzy byliście po pustyni w Negev, wiecie, ile tam jest jaskin, więc jeżeli chcecie szukać, to Możecie spróbować, Bogusia.
Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Do drugiej zaś części jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a polegają jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach.
Okej, okay, więc już mówiłem, że kapłanie zostali wybrane pośród lewitów, żeby służyć. Oni byli odpowiedzialni za te naczynia, za codzienne dbanie o chleb, codzienne dbanie o lampy, codzienne dbanie o kadzidło, czyli codziennie tam chodzą do tego świętego miejsca. Natomiast do świętego świętych w jednym dniu w roku, Yom Kippur, to jest dzień pokuty, to arcykapłan wchodził do tego świętego świętych. Wygląda na to, że minimalnie chodził dwa razy. Jako ciekawostka, to nam się kojarzy, że to raz, ale jeżeli czytamy uważnie 16 rozdział Księgi Kapłańskiej czy Mojżeszowej, to wynika z tego chyba dosyć jasno, że wchodził co najmniej dwa razy, jak nie 3 lub 4 w ciągu tego dnia. I pod koniec tego dnia to wiadomo, że on mógł być zabity przez Boga, więc pod koniec tego dnia była celebracja, że przeżył, więc zaprosił ludzi na tą ucztę. Ale on tam nie mógł wyjść bez krwi. I nawet Josefus twierdzi, że jak ustanowiony był przybytek, to nie jest w Starym Testamencie, że to było kroplowane przez krwią, cały przybytek. Że Aaron też był kroplowany krwią, jego ubranie i wszystkie narzędzi w tym zabytku, że jak była inauguracja tego przybytku, to było wszystko poświęcone i przez pokroplanie krwią. Więc mamy tu i on bierze te ofiary, ten krew, dla swojego grzechu, dla grzechu swojego ludu, dla grzechu znanego i dla grzechu nieznanego. Dla grzechu, o którym nie byli świadomi. Więc wygląda na to w tym momencie, że można wnioskować, że grzech nieznany czy grzech nieświadomy też będzie potępiony i za to trzeba pokutować, nawet jeżeli jesteśmy nieświadomi tego. 8 werset jest bardzo ciekawym wersetem, że Duch Święty użyje to słowo, ta symbolika, te symbole dla pewnego celu. On chce nam coś pokazać. Duch Święty przez symbolikę tego przymierza, tego przybytku. I te symbole mają swój cel w prowadzeniu Ducha Świętego. I w dzisiejszych czasach to prowadzenie Ducha Świętego to jest wielki temat, nie, który podzieli kościoły i ludzi. Natomiast tu można wnioskować z tego, że jak Bóg daje tą symbolikę, bardzo świadomie daje i ta symbolika jest po to, żebyśmy się uczyli. I Duch Święty chce nas uczyć przez to. Więc prowadzenie przez Ducha Świętego w tym układzie nie jest to, że po prostu jakiś pomysł mi wpada do głowy i uznaję to jako prowadzenie Ducha Świętego. Tylko patrzę na te symbole, na tą symbolikę, które kosztowało ludziom przez setki lat mnóstwo czasu, mnóstwo zwierząt. To było żar i straszny żar, kurz, śmierdziało, śmierć. Straszna sprawa, jeżeli wyobrazimy sobie, jak to było przez setki lat. Po to było, to miało sens jakiś. Więc nasze zadanie jest, żeby zinterpretować słowo zgodnie z intencją Ducha Świętego, Boga. Żebyśmy zrozumieli to, co powinniśmy zrozumieć z tego. To nie jest, że Bóg daje nam to wszystko i mówi, dobra, róbcie co chcecie z tym. Zrozumcie to jak chcecie. Dowolny wybór. Nie, Bóg ma plan i Bóg daje nam Słowo Boże i Bóg daje nam Ducha Świętego, żeby wprowadził nas przez Jego Słowo, żeby zrozumieć Jego znaczenia i zrozumieć to, co my mamy z tego tytułu zrobić. I między innymi ta symbolika oznaczała, że nie ma jeszcze otwartej drogi do świętego Boga, że tylko krwią można wejść i w bardzo określonych warunkach, tylko jeden człowiek może odważyć się wchodzić do Bożej obecności raz w jednym dniu w roku. Dla reszty nie ma takiej opcji, nie ma takiego wejścia jeszcze, póki wypełnienie czasów nie przyjdzie. I te symbole mieli do czynienia z piciem, z jedzeniem, z obmyciami. Kapłanie robili to dla siebie, dla innych, byli tym wszystkim zajęci. Jako symbolika czegoś, co ma nadejść. I teraz zobaczymy, co nadszedł.
Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i to nie ręką, jak to jest nie na tym, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
Więc mamy tu kontrast, ale kiedy Chrystus wstąpił, kiedy On się zjawił, to On przywiózł dobre rzeczy, które były tylko symbolicznie wcześniej wskazywane. On wchodzi do przybytku nie tu na ziemi, tylko nie zrobiony przez ręce, ale do przybytku niebios. Raz na zawsze. To nie jest raz na rok, to nie jest w jednym dniu na rok, to nie jest, że On musi to powtarzać nieraz, raz na zawsze. I to jest temat, który się przewija przez 9 i 10 rozdziały, że to jest raz na zawsze. Nawet jeżeli świadomie będziemy grzeszyć po oddaniu Bogu życie, raz na zawsze Chrystus umarł za mój grzech. Odkupienia jest finalne, jest raz na zawsze za całą wieczność. Ten krew zwierząt był pod tym względem nieefektowny. To wiadomo było, że trzeba to cały czas powtarzać, bo cały czas się zgrzeszyło. I nie tylko to, to ten krew nie potrafiło wyczyścić sumienia. I tu w tych rozdziałach zobaczycie, że to jest istotne dla pisarza tego listu, że nasze sumienia jest wyczyszczone. To jest w zasięgu ręki, żebyśmy nie mieli obciążonego sumienia. Teraz mamy ofiarę, która oczyszcza efektownie, raz na zawsze, wewnętrznie i nawet oczyszcza nasze sumienia. Bóg wymaga od nas sprawiedliwości. I wiadomo, że my grzeszymy. To nie jest wymówka, po prostu taki jest, taka jest nasza sytuacja jako grzeszni ludzie. I nasza sprawiedliwość nie jest oparta o to, że potrafiliśmy żyć stuprocentowo po nawróceniu, ani przed, ani po. Nie potrafiliśmy przed i nie potrafimy po. I po to jest ten krew, żeby pokryć ten grzech, który popełniłem w przeszłości i też za ten grzech, który popełnię w przyszłości. Co nie jest wymówka dla luźnego życia. Natomiast taka jest ta pociecha i ta wolność, ta pewność, którą możemy mieć z powodu jednostronnego przymierza Boga, który nas adoptuje jako swoich dzieci. A inni nie skupią się na to, skupią się na rzeczy, które są od szatana, jak 1 Tymoteusz Paweł pisze, sprawy jak celibat, sprawy jak jedzenie, co można jeść, czego nie można jeść. Komary zamiast wielbłądów nas interesują, bo komary możemy pałknąć, a wielbłądy są trudne do pałknięcia. Bóg postawił swojego ducha na swojego sługa Jezusa. Jezus jest umocniony, oświecony, prowadzony przez Ducha Świętego, który jest w Nim. Razem dokonują to dzieło. I to jest również nasze zadanie, żeby razem z Duchem Świętym, umocniony, oświecony, prowadzony przez obecność Ducha Świętego w nas, żebyśmy dokonali to dzieło, do którego Bóg nas powołuje. Idziemy dalej.
I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. Testament bowiem po śmierci nabiera mocy. Nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz chizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg wam polecił. Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone. Same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych.
Więc Jezus jest pośrednikiem tego nowego przymierza. Jego śmierć przyniesie nam odkupienie. I ten testament, jak każdy testament, wchodzi w życie, kiedy jest śmierć, kiedy nastąpi śmierć. Ten testament może istnieć przedtem i może obowiązywać na przyszłość. Natomiast wchodzi w życie w chwili śmierci, rozlania krwi tego, który jest testatorem, który złożył ten testament. Więc musi być wylanie krwi. I mamy ten opis w Księdze Wyjścia 24. Mojżesz, który kropli ołtarza krwią, nawet kropli księgę. Zwoje, które mają, są okroplone krwią, dlatego że są tworzone przez człowieka, pisane przez człowieka. Muszą też być oświęcone krwią. I Bóg polecił, Bóg dyktuje, Bóg ustanawia, nie my razem z Bogiem, On. I 22 werset, krew jest normalnym sposobem przebaczenia. Byli w Starym Testamencie dodatkowe możliwości, typu jeżeli ktoś był zbyt biedny, żeby oferować zwierzę, czy nawet ptaka, to mógł mąkę. Przynieść mąkę jako ofiarę. Złoto jest widziane, jest używane jako ofiarę, woda nawet jest używana jako ofiarę, ale zwykle, tak jak tu jest mowa, że zwykle krew był wymagany do przebaczenia. Ale to wszystko w tym Starym Przymierzu jest tylko kopią tego, co ma nadejść. I za to, co ma nadejść, które jest dużo lepsze, dużo bardziej efektowne, lepsza ofiara była potrzebna. Ofiara kogoś, kto nie był głupym zwierzętem, który mimowolnie jest ofiarowany, tylko był człowiekiem, który ochoczo poszedł do śmierci swojej, żeby otworzyć drzwi dla ciebie i dla mnie. Więc mamy teraz niebieskie rzeczy. Obrazy rzeczy niebieskie muszą być oczyszczone. Co to znaczy? Że to, co w niebie, to, co niebieskie, musi być oczyszczone. Jedne tłumaczą to, że to chodzi tu o sumienie, o to, co wewnątrz człowieka, o to, co niewidoczne, o serce i o rozumu. Ale inna chyba preferuje, inna opcja to jest, że Biblia też stwierdza, że są duchowe mocy zła. I że Bogu zależy na tym, Kolosan 1:20, żeby pojednocić do siebie wszystko w niebie, wszystko na ziemi i wszystko, co w niebie. Więc w jaki sposób Jezus czyni pokój sprząta na poziomie niebieskim. Pewnie nie trudno nam jako ludzie zrozumieć to, ale wygląda na to, Jezus rozbroił tym samym mocy ciemności, mocy i władzę, żeby był pokój w niebie i na ziemi. I ostatni urywek.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co rok wchodzi do świątyni z krwią cudzą, inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują.
Więc tu jest podsumowanie tej myśli i prowadzenie w następny rozdział, który mamy za dwa tygodnie. Zapraszam na to. Tu jest powtórzony ten motyw przybytku, który jest kopią, który jest tworzony przez człowieka. I w odróżnieniu do tego, że Jezus wchodził do przybytku w niebie. I Jezus jest przy Ojcu, przy prawicy Ojca, jak mówiłem wcześniej, to wydaje mi się, że Jezusowe zadanie to nie jest, żeby się modlić o to, żeby deszcz przestał padać, czy żeby autobus się spóźnił, tylko On we swoim majestacie, swojej obecności siedzi obok przy prawicy Ojca i stawia się za Tobą, stawia się za mną. Mówi tak, ja przyznaję się do tego człowieka. Ja przyznaję się do Dawida, pomimo Batszeby, pomimo wszystko, ja stoję po jego stronie. Przyznaję się do niego. Jezus jest takim arcykapłanem. On usiadł. Kapłanie nie mogli usiąść, nie było gdzie usiąść w przybytku. Oni ciągle byli w pracy i mieli uwagę, żeby nie podpaść, bo to mogło być ich ostatni ruch. Jezus usiadł przy prawicy Bożej. On zakończył swoje działania. To jednorazowe, wiele razy będzie powtarzane w następnym rozdziale. Jednorazowa ofiara wystarczyło. Nawet jeżeli kontynuujemy, nawet jeżeli jesteśmy grzesznikami, Jego ofiarę wystarczyło na zawsze. To jest konsumacja, punkt kulminacyjny er. To jest ta era Mesjasza. Ten, który był symbolicznie wskazywany przez Stare Przymierze, nadszedł. I teraz On oferuje siebie i oddala grzech od nas i otwiera tą kurtynią, która przy Jego śmierci jest zrywane od góry w dół, otwiera tą drogę dla nas. On umarł raz na zawsze dla wielu i przyjdzie jeszcze raz. Pierwszy raz miał na zadanie, żeby umrzeć, żeby zmartwychwstać, żeby rozprawić się z grzechem. Drugi raz, jak przyjdzie, przyjdzie pozbawienia tych, którzy gorliwie czekają na Jego przyjście, abyśmy należali do takich. Amen.